supermocne.
Justyna Adamczyk.
Wiem, już wtedy wiedziałam i myślę, że za moment także dla pani stanie się to oczywiste, że od marek luksusowych bierze się bardzo wiele rzeczy i udogodnień, które towarzyszą nam także w życiu codziennym. Na przykład klimatyzacja, na przykład pasy w samochodzie. Wiele innych udogodnień, które są w tej chwili dla nas codziennością i naturalnością, natomiast właśnie wywodzą się z nie skądinąd, tylko z tych marek najwyższych. I jeżeli jesteśmy w stanie uważnie obserwować ten rynek, to możemy przewidzieć, które z tych trendów rozleją się szeroko po rynku i ogromnie na tym wygrać. I niektórzy mi zarzucają, no dobrze, ale te marki luksusowe to jest z jednej strony takie pompatyczne, a z drugiej strony to jest jednak wąski rynek. No trudno powiedzieć o wąskim rynku, który ma urosnąć w Polsce o 90% do końca tej dekady. Mało jest takich rynków, które niemalże podwajają swoją wielkość w ciągu raptem 5-6 lat. Zapraszam wszystkich zainteresowanych. Jest to faktycznie tort, który rośnie coraz szybciej, a z drugiej strony daje ogromną przyjemność z uczestniczenia w jego konsumpcji, bo nie tylko tę radość doznawania tych niezwykłych przeżyć, które marki luksusowe Bogu się kreują, ale także kontakt ze sztuką, z niesamowicie ciekawymi ludźmi. Natomiast marki luksusowe mają także cudowną właściwość pokazywania mechanizmów i narzędzi, które mogą być umiejętnie przenoszone do innych sfer ku ogromnemu sukcesowi tych, którzy się tego podejmą. I tutaj takim sztandarowym przykładem jest Apple. Marka Apple, jedna z najcenniejszych marek świata. I Steve Jobs, kiedy tę markę konstruował i ustawiał na rynku, wiemy, że był wizjonerem i wiedział, że chcąc osiągnąć naprawdę taki sukces, o jakim marzył, musi zagrać zupełnie pod prąd, żeby nie bić się z całą resztą konkurentów w swojej sferze technologicznej. Poradził się kogo? Poradził się pana Bernarda Arnault, właściciela największego koncernu luksusu, Louis Vuitton Moet Hennessy.
Gdzie by się wydawało, że gdzie technologia, gdzie moda?
A właśnie. I czerpiąc inspirację z jego porad, zbudował markę, która jest klasą samą w sobie. To nie jest marka technologiczna, to jest religia. Absolut geniuszu budowania marki luksusowej, czyli marka, która na żadnym polu tak z pewnej perspektywy nie konkuruje z innymi, bo albo się ją kocha, albo się w nią nie wierzy. Troszkę jak z religią. I dzięki temu Apple, oczywiście są inne marki, kiedyś była Nokia, która przepadła z kretesem, teraz jest Samsung, Xiaomi, jakieś inne marki, ale z jakiejś perspektywy Apple jest zupełnie w innej stratosferze, prawda? Dlatego często jestem proszona także o używanie tych cudownych narzędzi do marek, które z pozoru w ogóle nie są w tej klasie, a ogromnie mogą zyskać właśnie używając takich narzędzi, budując zupełnie inne konekcje emocjonalne z odbiorcami.
Ale czy z każdej marki można zrobić markę luksusową?
Nie wiem, czy z każdej marki, ale na pewno w każdym segmencie rynku, w każdym sektorze, w każdej branży można, a nawet wypada być, nawet jeżeli nie luksusowym, to marką premium. I jest ku temu kilka dobrych powodów. Po pierwsze, w zupełnie innej kategorii się potem startuje i zupełnie inaczej się konkuruje z całą resztą. Po drugie, tutaj zacytuję właśnie pana Bernarda Arnault, najbogatszego Europejczyka, który, gdybyśmy sobie pomyśleli tak na pierwszy rzut oka, kto mógłby być najbogatszym człowiekiem świata w tej chwili? Ktoś od nowych technologii, od e-commerce'u, od czegoś takiego bardzo nowoczesnego. I faktycznie od kilku chwil głównie politycznym zagraniem Elon Musk wrócił na pozycję numer jeden, ale przez ostatnie 2 lata najbogatszym człowiekiem świata był nie człowiek od nowych technologii, tylko człowiek, który zarządza 75 markami luksusowymi tego świata. Właśnie pan Bernard Arnault, który ma Louis Vuitton, ma Diora, ma szampany, ma znakomite hotele, ma Orient Express i wiele innych topowych marek, zegarki, tak Heuer. I to on jest właśnie najbogatszym człowiekiem Europy i jednym z 3 najbogatszych ludzi świata.
Mimo, że nie sili się do tego, żeby wysyłać rakiety w kosmos.
Dokładnie, daleko mu do nowoczesnych technologii. I bardzo lubię jego powiedzenie, tylko marki luksusowe generują luksusowe marże. Więc poza tym całym pięknem, poza przyjemnością, poza taką unikalnością, jest bardzo twardy i bardzo soczysty biznes.
Znowu jest bardzo twardy wskaźnik, bardzo którego twardy nie da się oszukać.
I te Excele naprawdę uśmiechają się z zadowolenia.
Pani Justyno, zanim do tego doszło w ogóle, żeby pani zaczęła tak z pasją też śledzić i zgłębiać historię i strategię tych najbardziej luksusowych firm, to czy w pierwszej na przykład korporacji pamięta pani takie swoje pierwsze dni?
Nigdy nie pociągały mnie korporacje od środka. Zawsze stawiałam się w takiej pozycji, żeby pracować z różnymi markami i różnymi firmami i żeby czerpać czerpać tę wiedzę, inspiracje, relacje z bardzo różnych środowisk. Dzięki temu dużo szybciej niż ludzie, którzy zakotwiczają w korporacjach, widziałam, w którym miejscu jest mi najlepiej, gdzie mam najwięcej inspiracji, gdzie chcę.
Nie pracowała pani nigdy na etacie?
Na etacie pracowałam w pierwszych kilku latach, ale już przed 30 byłam właśnie partnerką zarządzającą i to ja byłam tą osobą, która zatrudniała innych i byłam wspólniczką w dużej firmie doradczej, a potem w kolejnej już byłam i Krzyściową wspólniczką, takiej holendersko-niemieckiej i na tę część Europy doprowadziłam takiej sytuacji, że miałam większość udziałów i z pewnej perspektywy to było pewnie w dzisiejszych czasach, chociaż nie, w dzisiejszych czasach też te kariery i ludzie, którzy mają pasję, którzy rozwijają się z ciekawością, z entuzjazmem, z zapałem i naprawdę lubią to, co robią i chcą sprawdzać, gdzie jeszcze można wyżej, mocniej, lepiej. Dokładnie w takim tempie robią kolejne kroki. Ja natomiast w pewnym momencie połączyłam moją ogromną pasję, którą są kulinaria i podróże. I takie nie podróże, pojadę i zrobię sobie selfie i jeszcze to była przed erą celebrytów, influencerów, tylko faktycznie sprawdzania do kości, na czym polega dana kultura. I w Indonezji zaczynam od tego, żeby sadzić ryż z rolnikiem, a potem zjeść lunch u niego w kucki, u niego w chacie, żeby sprawdzić, jak żyją tamci ludzie, gdzie osadza się ta kultura, skąd ona się bierze, żeby jeść street food z lokalnymi mieszkańcami, a potem zakończyć przygodę w najlepszej restauracji tego kraju, żeby zobaczyć pełne spektrum, żeby zobaczyć zarówno małe, piękne hotele butikowe, jak i w jaki sposób te duże hotele rozwijają swój biznes w danym kraju i tak zarabiając niemałą fortunę w pracy doradczej, w pracy konsultingowej, wydawałam niemal wszystko na spełnianie się w mojej pasji, odkrywania, gdzie jest ten koniec tęczy, gdzie jeszcze można poszukać inspiracji i zobaczyć, kto robi rzeczy najwspanialej. I jak to się dzieje w takich momentach, w takich historiach, pewnego dnia pewien telefon, a potem pewnego dnia kolejny telefon. Jedną z propozycji było wprowadzenie do Polski właśnie przewodnika Goemio, jednego z dwóch światowych przewodników kulinarnych. We Francji Michelin jest nazywany Starym Testamentem, Czerwonym Starym Testamentem, Goemio jest Żółtym Nowym Testamentem. I gdy spotkałam się z zarządem i z współwłaścicielami tej marki, to używając moich narzędzi biznesowych, po pierwsze oczywiście podziękowałam im za to, że mnie gdzieś wynaleźli i że zainteresowali się tym, co robię zawodowo, a z drugiej strony im pokazałam, że bardzo jest to urocza propozycja, ale ich model biznesowy przepala ogromne pieniądze i zupełnie jest nieadekwatny do współczesnego rynku.
Więc to jest bardzo odważny krok, tak naprawdę.
Ale z pewnej strony nie mamy nic do stracenia, poza ewentualnie naszym czasem i energią, więc my siedzieliśmy sobie w stolicy Szampanii Brenz, w jednej z najznakomitszych restauracji świata, Assiette Champenoise, trzy gwiazdki Michelin, pięć czapek od Goemio, czyli Maxów. Piąte pokolenie Krugów, Krug to jest jeden z najsłynniejszych szampanów świata, piąte pokolenie Krugów polewał mi Kruga do kieliszka, a ja dokładnie jak w filmach romantycznych wziąłem serwetkę i zdumionym dżentelmenom, starszym ode mnie, przynajmniej o dekadę, pokazywałam na tej serwetce, co mam na myśli, gdy im pokazuję, gdzie i którędy im wylatują te pieniądze i co proponuję jako model biznesowy. Gdy troszkę przytomniej powiedzieli, że jestem fantastyczna i że to, co opowiadam, na pewno nie ma sensu, ale bardzo chcą ze mną pracować i mogę zrobić tak, jak uważam w Polsce. Oni mnie potem uratują i będę robić po ich siemu, tylko żebym z nimi została, bo ta energia i ta wiedza, którą mam, jest dla nich pociągająca. No i zrobiłam po mojemu w Polsce. Opracowałam nowy model biznesowy i faktycznie pokazałam go na polskim rynku. Polska generalnie jest świetnym krajem do testowania modeli biznesowych. Mamy wystarczająco dużą populację. Z drugiej strony jesteśmy troszkę schowani. Jesteśmy tak kilkanaście miesięcy poza trendami, więc można bezpiecznie, ale też miarodajnie testować i potem rolloutować, jak to się mówi w biznesie, czyli rozwijać to na kolejnych rynkach. I tak się właśnie stało. Po roku zostałam zaproszona do zarządu światowego jako wiceprezes i już po mojemu, czyli według mojego modelu biznesowego, latałam i otwierałam Japonię, otwierałam Kanadę, Izrael, Maroko, Gruzję i wiele innych rynków. Odpowiadałam właśnie za rozwój biznesu, za rozwój modelu biznesowego, dopasowanie go do poszczególnych kultur i rynków. Na przykład okazji ocenę tamtych ich głównych firm i głównych marek.
Wiele kobiet, które były u mnie w programie super mocne i opowiadały o swoich ścieżkach, zaznaczały, że w wielu przypadkach pojawiał się ten element łutu szczęścia, przypadku właśnie. A z pani historii słyszę, że nie ma mowy o przypadku.
To ale z pewnej perspektywy to są przypadki, bo to, że spotykamy pewnych ludzi, czy że oni na nas wpadają, czy że nas wyszukują i im się udaje do nas dodzwonić, możemy to określić przypadkiem, ale jestem daleka od używania słowa przypadek, bo na każdy przypadek w sukcesie trzeba mocno zapracować. Znaczy, trzeba jechać naprawdę właściwym pociągiem, właściwie szybko i wtedy mijamy te stacje i decydujemy, która z nich nam odpowiada, a która nie, bo takich telefonów z propozycjami każdy z nas dostaje sporo, zwłaszcza jeżeli jest aktywny, jeżeli jest dobry w tym, co robi, się w tym rozwija. Kwestią jest wybranie tego właściwego i szczęście. Pewnie tak, pewnie jest element szczęścia, natomiast wiele z tych rzeczy jest jednak kwantyfikowalnych.
Wspomniała pani o tych wszystkich wielkich umysłach, wizjonerach, którzy wprowadzali na rynek nowe produkty, które stały się choćby jak w przypadku Apple'a tymi produktami luksusowymi, ale trochę bardziej religią niż produktem nawet. Mhm. Wszystkich ich cechuje ogromna odwaga, ale panią ta odwaga cechuje po stokroć. Pierwsza kobieta na wielu stanowiskach, bez żadnego oporu, że a może nie powiem, bo może nie wypada, przekonana o swojej sile i przekonana o swojej wartości i jeszcze wie, że to wykaże w dokumentach, w cyferkach twardych za jakiś czas, że pani wszystko jest w stanie udowodnić swoją pracą właśnie.
Pani Aniu, to niezwykle imponujące, co pani mówi, ale kompletnie nie mam takiej percepcji i też nigdy nie miałam takiego momentu. Wiem, słucham historii różnych kobiet i jeszcze pracowałam z wieloma kobietami. Wiele kobiet obsadzałam na topowe stanowiska, mimo tego, że jeszcze wtedy, kiedy ja zajmowałam się obsadzaniem stanowisk absolutnie legalne, a wręcz normalne, było mówienie, potrzebujemy mężczyznę pomiędzy 40 a 50 rokiem życia z takim doświadczeniem. I wtedy też pokazywałam, dobrze, zgodnie z ustaleniami, pokazywałam 3 najlepszych mężczyzn z tego rynku, ale zawsze dodawałam jeszcze 1 albo 2 kobiety i w większości to one wygrywały. Mimo takiego nastawienia tych korporacji, że właśnie chcą mieć mężczyznę. Ja natomiast na swojej ścieżce jakoś być może też nie rozpraszałam się na takie aspekty, bo zupełnie zastanawiałam się nad tym, czy jestem kobietą, czy mężczyzną i czy coś w tym świecie uchodzi albo nie uchodzi. To, co moim zdaniem uchodzi, to jest klasa, etyka i jakość, a takie aspekty jak kolor oczu, wiek, płeć i wiele innych czynników, które nie są bezpośrednio związane z etyką, jakością, klasą i maestrią pracy, są trzeciorzędne. I z takim nastawieniem, proszę mi wierzyć, naprawdę nie spotkałam się albo nie zauważyłam w tym moim pędzie ku mojej misji i pasji żadnych płotów związanych z moją płcią. Faktycznie mam córkę, która ma w tej chwili 15 lat i kiedy tak intensywnie latałam po świecie, miała lat kilka i nie wiem, czy gdybym była jej ojcem, a nie jej matką, czy bym miała mniejszy wyrzut sumienia, że tyle wyjeżdżam, bo oczywiście naturalnie zastanawiałam się nad tym, co wybrać, czy bardzo pociągającą i rozwijającą mnie pracę, która jest spełnieniem moich pasji, mojej misji, czy poświęcanie większej ilości czasu dziecku. I jakoś jestem głęboko przekonana, w moim przypadku, bo absolutnie nie śmiem nikomu niczego doradzać, że jakość jest istotniejsza od ilości. I to, że moja córka widziała swoją mamę jako osobę spełnioną, właśnie niesioną przez pasję i w naszym domu i bywali, i bywają nader ciekawi ludzie i ze świata sztuki, i ze świata biznesu, i kultury, i te dyskusje, w których bierze udział, no to są rzeczy ponadprzeciętne, które też pozwalają się rozwijać w takim bardzo ciekawy sposób. Acz absolutnie skłamałabym wierutnie, gdybym komukolwiek wmawiała, że nie miałam żadnych wyrzutów sumienia i żadnego takich momentów zawahania. Więc naturalnie, ale nie wiem, też nie mam do końca takiego przekonania, że zwłaszcza w obecnym czasie, jak patrzę na moich kolegów, którzy są ojcami, to w tej chwili to tacierzyństwo jest równie czułe i intensywne, więc moi koledzy też mają te same wątpliwości. Być może wtedy mężczyźni takich nie mieli, na pewno nie mieli, bo pamiętam te czasy, ale w tej chwili to już na szczęście się bardzo wyrównało.
Chciałam się jeszcze pani spytać o tę wnikliwość, bo i mówiła pani, że w tym swoim prywatnym czasie poświęcanym na podróże ta wnikliwość była taką ogromną częścią i ona prowadziła panią do wielu ciekawych miejsc. Skąd się to wzięło? Czy pani już to miała od małej dziewczynki, żeby dociec istoty? Czy to się wykształciło z czasem?
Chyba tak. I zawsze miałam takie poczucie, że sama praca nie jest dla mnie wystarczająca. Jakakolwiek by nie była, jakkolwiek nie byłaby doskonale wynagradzana. Bez połączenia pasji z misją, z czymś, co powoduje, że świat może stać się trochę lepszy. Ja wiem, że to brzmi bardzo patetycznie, ale tutaj pozwolę sobie użyć takiego zupełnie pozbawionego patetyzmu, ale bardzo pociągającego określenia japońskiego ikigai. Słyszała pani o ikigai?
Nie.
Ikigai to jest japoński taki epicentrum szczęścia, które znajduje się na przecięciu 4 zbiorów. Pierwszy to jest to, co bardzo lubimy robić. Drugi to jest to, w czym jesteśmy dobrzy. Czyli musimy coś bardzo lubić i musimy być w tym naprawdę dobrzy i cały czas się udoskonalać. Trzeci to jest ten obszar, za który świat chce nam płacić. I czwarty to jest ten obszar, który powoduje, że świat dzięki temu, co robimy, staje się lepszy. Ten czwarty element jest dla mnie szalenie istotny i szukam zawsze tych przecień, tego małego kawałeczka, który łączy te cztery elementy. Dlatego przyjęłam propozycję zrobienia studiów na Uniwersytecie z WPS. Nie wymyśliłabym tego nigdy, to pomysł wizjonera. Wymyślił je właściciel Uniwersytetu SWPS, niezwykle kreatywny człowiek, geniusz, Piotr Felkel, znakomity poznaniak. I to on wymarzył sobie, żeby tę wiedzę skomasować, pokazywać szerzej. Natomiast już moi absolwenci, studentami, słuchaczami moich studiów są ludzie bardzo dorośli, bardzo już rozwinięci biznesowo, którzy mają przynajmniej 5 lat doświadczenia w biznesie. Są to zarówno menedżerowie, jak i właściciele firm, przedsiębiorcy. I to właśnie oni mnie namówili po drugim roku, że absolutnie tylko 20 osób, które mają przywilej słuchania wykładów, to zdecydowanie za mało, żeby tę wiedzę rozpropagować i przekonaj mnie, żeby zrobić Akademię Luksusu, żeby tę wiedzę skomasować i pokazać w formie kursu online. Teraz kolejnym etapem jest zrobienie tego, o czym zresztą mówiłyśmy na początku tej audycji, tego, co jest w epitrendzie luksusu, czyli społeczności. Założyliśmy klub Luxury Mastermind Club, klub biznesowy ludzi, którzy są związani z markami premium i luksusowymi, tak żeby ta społeczność mogła się budować, żeby ludzie mogli wymieniać się zarówno wiedzą, jak i nawiązywać relacje, jak i wzajemnie się rozwijać i pomagać sobie biznesowo, używając tych narzędzi, które pokazujemy.
Czy osiągnęła Pani swój zawodowy sukces?
Ależ ja się dopiero rozkręcam. W tym roku obchodziłam 50. urodziny i faktycznie mam taką refleksję, że jestem na właściwej ścieżce. Jestem otoczona ludźmi, którzy dają mi bardzo dużo dobrej energii i stale inspirują. Mam swój spokój, że chyba znalazłam swoje ikigai i pogłębiam te satysfakcje pracując z cudownymi ludźmi i coraz szerzej zapraszając do tego kręgu, do tego ogniska, kolejne osoby, kolejne firmy. Pracuję z fantastycznymi markami i coraz więcej ich się zgłasza i mam ogromną, ogromną przyjemność patrzenia także po ulicach i po butikach i po różnych spotkaniach, jak fantastycznie ta branża się rozwija. Jak się ludzie z tego cieszą.
I jaki ma pani w tym swój duży udział?
Jak pani pewnie widzi, jaki mam uśmiech.
To chyba jest też 90% tego sukcesu. Pani Justyno, muszę spytać na koniec, jaka jest pani supermoc?
Chyba niezachwiany optymizm i umiejętność łączenia ludzi i idei i dawania takiej dobrej, sprawczej mocy.
Ma pani intuicję na poziomie zupełnie ponadprzeciętnym?
Nie mi to oceniać, ale myślę, że to były podwaliny mojego sukcesu w pracy doradczej, w pracy konsultingowej. I do dzisiaj mi towarzyszy, że mogę patrząc na ludzi i firmy mieć takie poczucie i podstawy do tego, żeby podpowiadać właściwe kierunki. I oczywiście brzmiałby to bardzo zadufanie, gdyby nie fakt, że potem właśnie ten Excel pokazuje. Excel i spełnienie tych osób, i spełnienie tych właścicieli firm, poczucie spełnienia, że są to dobre kierunki.
A gdyby pani miała teraz powiedzieć kilka zdań do młodych dziewczyn, które zastanawiają się nad wyborem ścieżki życiowej.
Oj, jest dziewczyny, jakaś nie zastanawiajcie się. Bardziej róbcie niż myślcie, bo jeżeli zaczynacie za dużo myśleć, to tracicie mnóstwo czasu i energii. Im więcej będziecie próbować, im bardziej będziecie nawiązywać relacje, wychodzić ze swojej strefy komfortu, to jest takie oklepane, ale na pewno wychodzić z Instagramów i wszystkich social mediów i klepania w ekran swojego smartfona. Wiem, sama się w tym gubię momentami, może nie gubię, ale zatracam i tracę sporo czasu. I wiem, że każda godzina spędzona w ekranie jest godziną straconą.
Czy popełnianie błędów też się w to wpisuje?
A popełnienie błędów jest najcudowniejszą lekcją.
I tym skończmy. Supermocna. Justyna Adamczyk była moim i Państwa gościem na antenie Radia Poznań. Bardzo Pani dziękuję za wizytę.
Bardzo dziękuję i Pani, bardzo dziękuję Państwu i życzę mnóstwa i odwagi, i zapału, i sukcesów w przyszłym roku.